And the Oscar goes to, no właśnie, do kogo już wiemy coraz więcej na temat tegorocznych Oscarów. Lista nominacji jest już zamknięta, a po drugiej stronie jest Kamil Kalbarczyk, filmoznawca z czasopisma Ekrany. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim sobie porozmawiamy tak trochę szerzej, chciałbym cię zapytać, czy któraś z tych nominacji, jakiś kierunek, w którym podążyła Akademia Filmowa, cię zaskoczył?
Tak ogólnie, jeśli chodzi o kierunek, w którym te nominacje z roku na rok podążają, mnie nie zaskakuje, ale cieszy. To znaczy to, że jest no jednak coraz więcej przestrzeni dla filmów też bardziej niezależnych, bardziej różnorodnych, pochodzących też z różnych krajów. Zresztą od paru lat widzimy taką prawidłowość, że do tej głównej stawki, czyli najlepszego filmu, najlepszej reżyserii, docierają filmy no właśnie spoza Ameryki, czy nawet właśnie z dalszych zakątków, nie tylko europejskie filmy, ale zwłaszcza azjatyckie. To mnie bardzo cieszy. To już jest taki no, wyczuwalny trend w ostatnich latach. Natomiast było kilka też takich właśnie już bardziej szczegółowych, miłych zaskoczeń, jak i kilka rozczarowań, no, o których pewnie sobie zaraz porozmawiamy.
Tutaj nie da się ukryć, że Netflix w końcu dopiął swego, bo pamiętam zeszły rok, kiedy próbowali tymi takimi produkcjami typowo oscarowymi. Był Irlandczyk, był Mank, był Diabeł Wcielony. Z tymi filmami się nie udało, ale tutaj psie pazury wyrastają na faworytarz. 12 nominacji z 11 szansami na statuetki, bo dwie nominacje są w kategorii aktor drugoplanowy, o ile dobrze pamiętam. Netflix coraz odważniej wkracza, chyba już nawet do tych oscarowych nagród.
Tak, to jest w zasadzie też taka generalna uwaga, którą być może powinienem też wcześniej wymienić. Faktycznie od 3-4 mniej więcej lat platformy streamingowe coraz tutaj też bardziej wchodzą w tę stawkę oscarową. To jest zresztą bardziej złożony, skomplikowany problem w ogóle tego, co dzisiaj uznajemy za taki właśnie film prestiżowy, za kino, to kino przez duże K. I faktycznie Netflix od paru lat się dobija do Oscarów. Dotychczas no właśnie raczej musiał się zadowolić licznymi nominacjami, natomiast w tym roku faktycznie wszystko wskazuje na to, że te główne nagrody faktycznie do streamingowego giganta trafią. Zwłaszcza, że tutaj oprócz Psich Pazurów znajdziemy jeszcze choćby film Nie patrz w górę, który także, chociaż jego szanse na wygrane są znikome, natomiast
mam nadzieję,
kilka tutaj istotnych nominacji też zdobył, więc faktycznie to, jak wchodzą platformy streamingowe, dodajmy, że to też nie tylko Netflix, ponieważ co prawda innym platformom nie udało się tak bardzo przebić, ale tutaj także Apple TV Plus miał swoich kandydatów, między innymi Tragedię Macbetha, czy Amazon Studios z filmem Being the Ricardos, który tutaj do głównych kategorii aktorskich się z kolei przebił, więc no tutaj te platformy streamingowe coraz bardziej faktycznie pole do produkcji zawłaszczają. Czy to źle, czy to dobrze, tutaj ciężko tak naprawdę stwierdzić. To jest po prostu zjawisko, z którym się mierzymy i tak to będzie na pewno coraz częściej wyglądało.
Trochę znak czasu bardziej niż zjawisko, które można oceniać pozytywnie czy negatywnie, ale wspomniałeś o Nie patrz w górę i akurat ja się zaskoczyłem i nie wiem, czy miło, że ten film znalazł się na liście filmów nominowanych, bo moim zdaniem ten film akurat znaleźć się na tej już krótkiej liście nie powinien. Nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat, ale dla mnie oczywiście to był ciekawy film. Gdzieś to się miło oglądało, ale nie na tyle, żebym tutaj nie był zaskoczony, widząc go w głównej nominacji, jak i w kilku innych, bo pamiętam, że za scenariusz oryginalny ten film także będzie walczył o statuetkę.
Tak, mnie też ta nominacja troszeczkę rozczarowała, chociaż ona była spodziewana, trzeba przyznać. Przede wszystkim dlatego, że za tym filmem stoją bardzo duże nazwiska, nie tylko no właśnie producenta, reżysera Adama McKaya, który już na filmie Vice, filmie Big Short wiele tutaj nominacji oscarowych zdobył. To też jest film z gwiazdorską obsadą. No i oczywiście wspierany przez Netflixa, zatem ta nominacja no, tutaj była do przewidzenia. Natomiast no mi też ten film wydaje się taką troszeczkę zbyt grubymi nićmi szytą satyrą i troszkę się na tym filmie wynudziłem i mocno jednak zawiodłem. Mimo tego, że dostrzegłem w nim dużo, dużo pozytywów, ale na pewno jest to jedna z tych produkcji wśród kategorii najlepszego filmu, którą bym wymienił na no jakiś jednak bardziej, być może skromniejszy film, bardziej może wyrafinowany wizualnie, jak właśnie Tragedia Macbetha, albo całkowicie niestety pominięty film Come On, Come On Mike'a Millsa, który no według mnie świetnie by tutaj urozmaicał i uzupełniał tę listę. Także dla mnie film Nie patrz w górę jest tutaj, szczerze mówiąc, widziałem już w zasadzie wszystkie te filmy nominowane i dla mnie jest on no, zdecydowanie najsłabszym ogniwem w tej finałowej dziesiątce, tak powiedzmy.
Właśnie wspomniałeś o filmie Come On, Come On. Dla mnie to jest największe rozczarowanie, że ten film w żadnej kategorii się nie znalazł. Dopuszczałem to, że nie będzie się znajdował na tej liście filmów nominowanych. Gdzieś akurat tego się spodziewałem, ale liczyłem, że ten film zostanie zauważony choćby w kategorii, nie wiem, dźwięk, zdjęcia, być może któryś z aktorów się znajdzie już na tej krótkiej liście nominowanych do Oscara. Dla mnie to jest moje największe rozczarowanie. Czy ty masz jeszcze jakieś takie rozczarowania na tej liście nominowanych?
No po cichu przyznam, że liczyłem, że film Córka, debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal, dostanie więcej tych nominacji, to znaczy, że przebije się jednak do głównych kategorii, do kategorii najlepszy film oraz do kategorii najlepsza reżyseria. To były takie troszeczkę pobożne życzenia, ale szczerze mówiąc trochę w to wierzyłem, więc troszeczkę jestem rozczarowany, że tutaj skończyło się jednak na kategoriach aktorskich i scenariusza adaptowanego. Film Córka jest adaptacją książki, powieści, więc to było takie moje negatywne rozczarowanie. Natomiast muszę przyznać, że takich właśnie bolesnych rozczarowań, oprócz no właśnie tego filmu Come On, Come On, który tak zupełnie został pominięty, no to w sumie nie. Też po cichu liczyłem, przyznaję, że może jednak Rita Moreno wejdzie do kategorii aktorki drugoplanowej, tak troszeczkę niespodziewanie za swoją rolę w filmie West Side Story. Natomiast no znowu w tej kategorii objawiła się inna miła niespodzianka, czyli Judi Dench za Belfast. Zatem muszę przyznać, że tak ogólnie rzecz biorąc, to te nominacje mi się generalnie podobają i są tutaj filmy, którym bardzo kibicowałem. Jest właśnie parę miłych zaskoczeń, a tych takich no, przykrych niespodzianek było raczej mniej. No bo pamiętajmy jednak, że no, żeby ktoś został pominięty, ktoś musi być nagrodzony. Nie ma tutaj, tu jest zawsze, prawda, 5 miejsc w większości kategoriach, a zatem no zawsze jakieś tutaj pominięcia będą.
Powiedzieliśmy o Psich pazurach jako tym filmie, który uzyskał tych nominacji najwięcej. Na drugim miejscu znalazła się Duna Denisa Villeneuve'a i oczywiście o ile tutaj te nominacje nie dziwią, szczególnie jeśli chodzi o techniczne aspekty, science fiction, zdjęcia, też mamy nominację za najlepszy film, ale mimo tak wielu nominacji za ten film, nie ma nominacji dla samego Denisa Villeneuve'a za reżyserię, co akurat jest dosyć dziwne z mojej perspektywy, bo jeśli dajemy filmowi aż tyle nominacji w zasadzie za poszczególne części, tak sam ten reżyser też powinien się na tej liście znaleźć.
Tak, to jest troszeczkę też rozczarowujący zwrot akcji, zwłaszcza, że Denis Villeneuve był no, wśród różnych przewidywań, statystyk, różnych tekstów i obliczeń przewidujących Oscary praktycznie wszędzie wymieniany. Uważano, że to raczej Steven Spielberg może się no właśnie nie załapać na tę nominację, a jednak za West Side Story został nominowany. Mi bardzo brakuje właśnie Villeneuve'a, nie tylko też dlatego, że to po prostu świetny, bardzo o charakterystycznym stylu reżyser, ale to jest coś, co bardzo często w ogóle spotyka no, szeroko pojęte kino gatunkowe, takie wysokiej jakości, które na Oscarach się znajduje. To znaczy to, że ono faktycznie uzyskuje nominację za najlepszy film. Bardzo często oczywiście nie tylko jest nominowane, ale wręcz obsypywane no właśnie statuetkami za rozmaite warstwy techniczne, właśnie zdjęcia, efekty, kostiumy. Natomiast ta kategoria reżyserska bardzo często jest tutaj jakoś zamknięta przed tymi reżyserami, co jest bardzo często trochę denerwujące, no bo faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli film jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych, no to reżyseria, czyli no jednak coś, co spaja, a Villeneuve jest bardzo autorskim takim reżyserem, byłaby tutaj wskazana. Oczywiście się zastanawia, czy to Spielberg mu zabrał to miejsce, czy może właśnie Ryusuke Hamaguchi, który ja go tutaj przewidywałem, że się ten japoński reżyser znajdzie, ale dla wielu pewnie było to zaskoczenie, że po raz kolejny właśnie taki pozaamerykański reżyser z pozaamerykańskim filmem do tej stawki trafił.
A skoro jesteśmy przy reżyserach, czy myślisz, że historia się będzie powtarzała jak co roku? Paul Thomas Anderson nominowany w kilku kategoriach, dalej bez żadnej statuetki.
Myślę, że w tym roku nie ma innej opcji. Paul Thomas Anderson przynajmniej w tym sezonie na pewno będzie musiał obejść się bez nagrody. No wydaje się, że tutaj Jane Campion jest w zasadzie chyba ze wszystkich kategorii, które na Oscarach w tym roku mamy, jest najmocniejszą kandydatką, najmocniejszą faworytką z wszystkich kategorii do wygrania tego Oscara za reżyserię. No i muszę przyznać, że kibicuję jej tutaj z pełnym przekonaniem. Bardzo też mnie cieszy ten trend, że w końcu kino realizowane, kino reżyserowane przez kobiety zostaje docenione, dopuszczone powiedzmy do też takiego prestiżowego mainstreamu i co pokazuje, że po prostu są tak samo dobrymi autorkami jak mężczyźni i potwierdza tylko to no, teorię szklanego sufitu, który w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę to, że rok temu również wygrała kobieta, że mieliśmy dwie nominowane reżyserki, że festiwal w Cannes wygrywała w tym roku kobieta, wcześniej festiwal w Berlinie, wcześniej w Wenecji, no to pokazuje, że po prostu faktycznie mamy taki czas doceniania kobiet, które jest takim wielkim przebiciem szklanego sufitu i mam nadzieję, że po prostu w następnych latach już nie będzie nas zaskakiwało, że oto reżyserka jest nominowana albo że aż dwie reżyserki na przykład są nominowane, że to po prostu nie będzie tematem, stanie się po prostu oczywistością.
A jak jesteśmy przy aktorach, to co mnie ucieszyło, bo już po kilku miesiącach spodziewałem się, że na tej liście nie znajdzie się nominowanych aktorek Kristen Stewart, która gdzieś tam była pomijana przy wszystkich nominacjach, nagrodach na tych festiwalach wcześniejszych. O ile sam Spencer wypadł tak średnio, jak mam być szczery, tak Kristen Stewart była w swojej roli księżny Diany dosyć imponująca i jak tylko zobaczyłem te nominacje, to mimo wszystko się ucieszyłem, choć nie wiem, czy tę statuetkę dostanie, bo tutaj konkurencja jest duża. Czy ty też miałeś wśród tych aktorskich nominacji, czy to pierwszoplanowych, czy drugoplanowych, takie miłe lub też niemiłe zaskoczenie? Bo tutaj mamy na przykład Denzela Washingtona, to jego 10. chyba nominacja, więc dołączył do grona tych aktorów często nominowanych za tragedię Macbetha. Akurat ten film na tej liście filmów nominowanych się nie znalazł, ale czy gdzieś wśród tych aktorskich nominacji ciebie coś zaskoczyło przyjemnie lub też być może właśnie nieprzyjemnie?
Bardzo się cieszę, że przypomniałeś jeszcze Kristen Stewart za rolę Spencer. Ja przyznaję, że nie tylko jestem admiratorem tej roli, ale i w ogóle filmu. Uważam, że to jeden z najlepszych filmów zeszłego sezonu, choć wiem, że tutaj zdania są mocno podzielone, jak już też zresztą wyraziłeś swoją opinię, ale no, nie brnijmy w to. Cieszę się, że tutaj Kristen Stewart została zauważona, bo faktycznie mimo tego, że na samym początku sezonu w zasadzie nagród filmowych, czyli tego inicjowanego przez amerykańskich krytyków jeszcze właśnie w grudniu, ona była faworytką przez długi czas, natomiast później faktycznie te rzeczywiste nagrody już samego przemysłu filmowego ją tutaj raczej pomijały i teraz ta jej szansa na statuetkę ponownie odżyła. Tutaj wyścig jest bardzo, bardzo, bardzo zacięty. Mnie szczerze mówiąc najbardziej w tej kategorii ucieszyła nominacja dla Jessiki Chastain za film Oczy Tammy Faye, gdzie Jessica gra tytułową bohaterkę. To nie jest wcale bardzo dobry film. W zasadzie dosyć klasyczny biopik, ale muszę przyznać, że byłem tak niesamowicie oczarowany tą rolą, jakby taką złożonością, pełnością. Jessica Chastain tam śpiewa. Ta postać obejmuje wiele lat życia. No ma też naprawdę imponującą charakteryzację, z którą robi niesamowite rzeczy. I wiem, że to jest taka troszeczkę niemalże typowa rola pod Oscara, ale zostałem całkowicie nią uwiedziony i przyznaję, że z aktorek, które są w tej chwili nominowane, to właśnie Jessica Chastain najbardziej zdecydowanie kibicuje. No a poza tym cieszą mnie wszystkie nominacje dla obsady Psich Pazurów i mam nadzieję, że wśród aktorów pierwszoplanowych także tutaj zatriumfuje Benedict Cumberbatch nad Willem Smithem, który no, uchodzi za tutaj faworyta, ale no, tutaj zdecydowanie wyścig wcale nie jest rozstrzygnięty, wiele się może zdarzyć. Bardzo, bardzo w ogóle trudno w tym roku te kategorie pierwszoplanowe jakoś tak na tym etapie powiedzieć, że ktoś już jest faworytem i na pewno wygra, jak czasami tak to bywa. Więc naprawdę szykuje nam się bardzo, bardzo ciekawy ten sezon oscarowy tegoroczny. No a przed nami jeszcze wiele innych poprzedzających Oscary nagród do przyznania.
Powiedziałeś o Benedikcie Cumberbatchu, to też jest aktor, za którego na pewno będę trzymał kciuki. Z tego zestawienia jedynie bym się nie obraził, gdyby statuetka jednak trafiła na przykład do Denzela Washingtona, ale to być może z mojej osobistej sympatii do tego aktora. A skoro powiedziałeś o Jessice Chastain i tej takiej śpiewającej roli, to zaskoczył mnie wśród aktorów mimo wszystko Andrew Garfield za rolę w Tick, Tick, Boom. Bo to nie była taka oczywista rola, za którą mógłby się na tej liście znaleźć.
To był film, który nie był oczekiwany. To znaczy, on się dosyć nagle pojawił znowu na Netflixie. To też jest produkcja Netflixowa. A zatem kolejny mocny punkt tego streamingowego giganta. I chociaż jak film się już pojawił, to Garfielda bardzo, bardzo chwalono. Różnie sam musical odbierano. To jest rola musical, ale faktycznie Garfield był od początku chwalony i wydawało się, że, ta, no, że to będzie też, że będzie mocnym graczem w sezonie tym oscarowym, zwłaszcza, że wcześniej też zdobył za tę rolę Złoty Glob, więc no, mnie też ta nominacja bardzo ucieszyła, ponieważ mi się ten film po prostu też bardzo podobał. To jest bardzo dobry musical, w zasadzie adaptacja musicalu broadwayowskiego i to bardzo takiego niecodziennego musicalu w formie w zasadzie niemalże monodramu opartego na w zasadzie autobiografii Johna Larsona, twórcy musicalowego. Zatem ten film ma bardzo wiele poziomów i zakładam, że częściowo widzowie, którzy nie są zaznajomieni z historią Broadwayu, z historią musicalu, z tymi kontekstami, które Tick, Tick, Boom podejmuje, mogą być troszeczkę w nim zagubieni, ale właśnie chyba występ Garfielda, ta jego energia, niesamowita charyzma i też no, po prostu zdolności, aktorstwo, to jak on niesie tę bardzo złożoną rolę, sprawia, że no Tick, Tick, Boom powszechnie się chyba podoba, chociaż podejrzewam no właśnie, że to jest taki zaskakujący film, który się tak troszeczkę znikąd późną jesienią pojawił i chyba cały czas bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Więc co? Jeżeli Benedict Cumberbatch miałby nie wygrać, ja też zdecydowanie tutaj bym docenił Garfielda na drugim miejscu.
Jeśli chodzi na przykład o kategorie, których, gdzie ja mam najwięcej do nadrobienia, to film międzynarodowy. Przyznam szczerze, że tutaj wiele z tych filmów jeszcze nie oglądałem, choćby nawet Drive My Car, ale to jest film, który jest w kategorii głównej, jak i tej międzynarodowej nominowany. Jak ty tu sądzisz, które filmy powinny być faworytami? Dużo dobrego słyszałem o Najgorszym Człowieku na Świecie, norweskim filmie, też jeszcze jestem przed seansem. Rękę Boga, to była Ręka Boga, Sorrentino akurat oglądałem i zastanawiam się, czy tutaj Sorrentino tę statuetkę może zgarnąć po raz drugi, czy twoim zdaniem gdzieś któreś z tych filmów mają większe szanse, choć bądźmy też szczerzy, jeśli Drive My Car wygra na przykład w kategorii filmu głównego, to nie wyobrażam sobie, żeby tak samo nie dostał statuetki w kategorii filmu międzynarodowego.
Tak, mamy bardzo, bardzo mocną stawkę, zresztą zawsze tutaj w filmie międzynarodowym mamy mocną stawkę, ponieważ te kraje wystawiają swoje najczęściej najlepsze filmy i tutaj po prostu mamy bardzo różnorodne, dobre filmy. Nie inaczej jest w tym roku. Zwłaszcza ciekawym tutaj wyborem jest film Przeżyć, który jest jednocześnie animacją, dokumentem i filmem międzynarodowym. To jest produkcja norweska i ten film też zdobył 3 nominacje w każdej z tych właśnie wymienionych przeze mnie kategorii, więc paradoksalnie zarówno film Przeżyć, jak i film Drive My Car wydają się takimi najmocniejszymi kandydatami. Niemniej Najgorszy Człowiek na Świecie, czy no właśnie To była Ręka Boga, to też są filmy, które tutaj mogą zaskoczyć. No oczywiście, tak jak powiedziałeś, no, film Drive My Car jest nominowany w głównej kategorii, także za reżyserię, za scenariusz, więc no, biorąc jakby wgląd w historię, jak to wyglądało w przypadku filmów takich jak Miłość, jak Rozstanie, jak Roma, czy niedawny Parasite, które również wykraczały poza swoją kategorię, one automatycznie niemalże gromadziły najwięcej głosów. No ale pamiętajmy, że Najgorszy Człowiek na Świecie także jest nominowany za scenariusz, a właśnie film Przeżyć za animację czy dokument, więc no, różne rzeczy mogą tutaj się zdarzyć. Na pewno nie skreślałbym jeszcze tych pozostałych filmów, chociaż faktycznie japoński film wydaje się tutaj na prowadzeniu i muszę przyznać, że to też jest w tej kategorii jakiś taki mój osobisty faworyt, no bo to jest faktycznie znakomite kino, a i sam Hamaguchi wydaje się takim reżyserem, który został w tym roku jakoś wyjątkowo międzynarodowo odkryty, ponieważ w zasadzie dwa jego filmy w takim międzynarodowym obiegu odniosły bardzo duży artystyczny sukces, więc podejrzewam, że to właśnie do niego tutaj też Oscar trafi.
Ale to otwarcie w końcu na inne kraje, inne regiony jest bardzo pozytywnym zjawiskiem ze strony Akademii Filmowej, na które musieliśmy dosyć długo czekać mimo wszystko, bo te nominacje pojawiały się, jeśli się pojawiały się rzadko. Parasite, czy właśnie Parasite otworzył tak szeroko drzwi dla filmów nieamerykańskich do Oscarów?
Tak, na pewno. Tu jest absolutnie jest nie do przecenienia to zwycięstwo Parasite. Wydaje się, że to było też może poprzedzone takimi właśnie licznymi nominacjami choćby dla filmu Roma, Alfonso Cuarona, chociaż jednak oczywiście Meksyk, a Korea Południowa, zwłaszcza dla Amerykanów, no to są zupełnie dwa inne światy i inne odległości. Niemniej faktycznie no, zwycięstwo filmu Parasite w tej głównej kategorii, czyli najlepszego filmu, było absolutnie czymś zaskakującym i wydarzeniem bez precedensu, ponieważ to był pierwszy nieanglojęzyczny film, który wygrał tę główną kategorię. Dotychczas jednak pojawiały się symboliczne nominacje. Wydaje się, że w tym roku to się nie powtórzy, ale no, ciężko tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, że psie pazury są już tym ostatecznym faworytem i nikt nie może im zagrozić. Wystarczy sobie przypomnieć właśnie sytuację Parasite czy Romy, która była faworytką, a jednak film Green Book jej to zwycięstwo na finiszu zupełnie niespodziewanie odebrał.
Od razu też mi się przypomina historia z trzema billboardami, które były murowanym faworytem do statuetki, a jednak tutaj kształt wody Guillermo del Toro się ostatecznie pojawił i tę nagrodę dostał. Chciałem cię też na koniec zapytać o polskie akcenty, bo mamy jeden taki polski akcent oczywisty, czyli Janusza Kamińskiego za zdjęcia do West Side Story. Tak trochę jest, że jak widzimy Janusza Kamińskiego, to spodziewamy się, że gdzieś może przynajmniej koło tej nominacji się zakręcić. Ale wydaje mi się tutaj dużym zaskoczeniem nominacja za krótkometrażowy film Sukienka dla Tadeusza Łysiaka. Tym bardziej, że to jest taki film studencki tak naprawdę.
Tak, takie nominacje dla polskich twórców zawsze pozytywnie zaskakują i w ostatnich latach w sumie już się troszeczkę do nich przyzwyczailiśmy, choćby za sprawą no, dosyć dużych sukcesów filmów polskich w ogóle po idzie tego, jakie nominacje zbieraliśmy, ale faktycznie też co jakiś czas się pojawiają te mniej spodziewane takie właśnie niespodzianki w postaci krótkometrażowych filmów aktorskich albo właśnie krótkometrażowych filmów animowanych czy dokumentalnych i w tym roku właśnie film Sukienka też tak pozytywnie zaskoczył. Ciężko stwierdzić, jakie ma szanse na wygraną, ale no, przede wszystkim oczywiście powinniśmy celebrować tę nominację. To, że znalazł się w pięciu tych wyróżnionych filmów, ogromny, ogromny prestiż, na pewno też dla twórcy filmu, czyli Tadeusza Łysiaka, no niebywały sukces, duma i wspaniały początek no dużej, dużej kariery już w naszym kinie polskim.
I za Tadeusza Łysiaka na pewno będziemy trzymać kciuki, no a kiedy za nieco ponad miesiąc, bo 27 marca ma się odbyć Oscarowa gala, to ostatnia niedziela marca. O ile dobrze pamiętam, a na temat nominacji mieliśmy okazję porozmawiać z Kamilem Kalbarczykiem, filmoznawcą z czasopisma Ekrany. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również bardzo.